Kiedy zeszłą niedzielę stałem na tym miejscu i wygłaszałem kazanie, to tak myślałem, że to będzie moje ostatnie kazanie w tym cyklu listu do Efezjan. No ale niestety Bóg dalej jakoś tak prowadzi moje serce do rozmyślania nad listem do Efezjan. Rozumiem, że jest to sprawa aktualna w życiu naszego zboru, aktualna w życiu tego, naszej wspólnoty. Więc dzisiaj kontynuacja i też staję takiej w nadziei, że to będzie ostatnie kazanie z listu do Efezjan, ale trudno, już w tej chwili się nie składam żadnych deklaracji nawet przed samym sobą, a nie mówiąc już przed wami, więc po prostu chciejmy wnikać w ten list, rozumieć go lepiej, chciejmy przyjmować to Boże Słowo, bo jak wierzę, Bóg ma coś nam do powiedzenia w tym temacie. I ten list do Efezjan staje się takim listem, który ma oddziaływać na nasze życie, ma dotykać się naszego życia. Jak może tylko przypomnę tyle, ale list do Efezjan, w tym liście apostoł Paweł odsłonił pewną tajemnicę, która była od zawsze ukryta w Bogu, a nie znana ludziom. Mianowicie ta tajemnica polegała na tym, że Bóg tak w ostatecznym planie zamierzył, aby w ciele Chrystusa, w Kościele, we wspólnocie, złączyć w jedną całość. Połączyć w jedną całość zarówno Żydów mesjańskich, jak i wierzących, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa z narodów. Złączyć ich w jedną całość i zburzyć mur nieprzyjaźni, który był budowany przez lata z jednej i z drugiej strony. I w Jezusie Chrystusie ten mur nieprzyjaźni ma być usunięty, został usunięty, a w ciele Chrystusa tego muru nie ma i ma być zachowana jedność. Widocznie ten temat dla Boga jest bardzo ważny i myślę, że kiedy studiujemy Pismo Święte, widzimy, że to jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób, poprzez jedność ciała Chrystusa, Bóg zamierzył złożyć wielkie świadectwo przed ginącym światem. A z drugiej strony musimy sobie zdawać świadomość z tego, że kiedy ta jedność jest zaburzona, jest zniszczona, to ta jedność, to świadectwo nie jest składane. To świadectwo jest po prostu osłabione, jest słabe. Nie ma mocy siły przekonania. Dlatego apostoł Paweł w tym liście, zdając sobie sprawę z ogromnych napięć i różnic, jakie występują pomiędzy tymi dwoma grupami, poucza, wzywa, apeluje, że ważne jest, aby jedni i drudzy mieli właściwą postawę. Jest właściwa postawa potrzebna, aby ta jedność mogła się wyrażać, mogła się manifestować, mogła w praktyce zaistnieć. I o tym już mówiłem 2 tygodnie temu, że jest potrzeba postawa pokory, uniżenia, cierpliwości wzajemnej. Dzięki temu, pomimo tych trudności, pomimo tych lat niechęci i różnic, ta jedność jest możliwa do zachowania. Drugą rzeczą, jaką też apostoł Paweł porusza w tym liście do Efezjan, to mianowicie to, że także bardzo władzą świata ciemności zależy na tym, aby tą jedność rozbijać, aby ją niszczyć. To nie jest tylko kwestia naszych postaw, chociaż one mają znaczenie, ale diabeł upodobał sobie, by wprowadzać zamieszanie do wspólnoty odkupionych. To jest jak gdyby jego programowe działanie. To jest jego programowe działanie i my bardzo często ulegamy temu, nie wiedząc, czy może nie rozpoznając tego, że za tym stoi zły, który próbuje osłabić świadectwo o Chrystusie. To świadectwo, przecież znamy te wersety bardzo dobrze, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Po czym poznają ludzie, żeście uczniami? Wtedy, kiedy będziemy się kłócić ze sobą? Kiedy będziemy walczyć ze sobą? Wtedy ludzie poznają, żeśmy uczniami? Nie, wtedy nikt nie pozna, żeśmy uczniami. Wtedy powiedzą, wszyscy oni są tacy sami jak i my. Typowi Polacy. Niczym się nie różniący od innych ludzi. A tutaj właśnie Pan Jezus wyraźnie powiedział, że właśnie po tym ludzie poznają, żeśmy uczniami Chrystusa, że Go naśladujemy, że pomimo tych ogromnych różnic i napięć, które występują, potrafimy żyć w jedności i żyć w miłości. I to jest, my nie mamy wyboru. To nie jest opcja, że my sobie wybierzemy to jako opcję albo tamto. To jest absolutne Boże polecenie, Boży nakaz. To jest coś, co jest absolutnym priorytetem dla życia wspólnoty, dla życia społeczności. I często rozbijamy się o to, że chcielibyśmy, żeby ludzie przychodzili do Chrystusa, że chcielibyśmy, żeby się ludzie nawracali, że chcielibyśmy, żeby ludzie widzieli w nas Chrystusa. Oto odpowiedź. Tu jest ukryta bardzo ważna tajemnica, że tę miłość Chrystusa, to zbawienie w nas, tego Chrystusa w nas widać między innymi przez to, w jaki sposób my ze sobą żyjemy, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak my sobie okazujemy miłość i jaka głębia jedności jest między nami. Czy to jest taka jedność powierzchowna, że przyjdzie ktoś i otworzy okno, wiatr powieje i my już wszyscy po prostu jesteśmy porozrzucani po kątach, po bokach? Czy jednak potrafimy pomimo narastających różnego rodzaju napięć zachować to, o czym mówi nam Boże Słowo? To jest wyzwanie dla nas. Jeszcze rozmyślając nad tym tematem, zobaczyłem, że apostoł Paweł przez cały list do Efezjan przeplata jedną ważną myśl. Ta myśl przeplata się w różnych rozdziałach listu do Efezjan. Mianowicie w tym liście apostoł Paweł przypomina i modli się o to, aby ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, mogli zrozumieć i poznać miłość Bożą. Kilkakrotnie, w wielu rozdziałach, chociaż ten list nie jest długi, bo to jest tylko 6 rozdziałów, to 5-krotnie apostoł Paweł w tym liście przypomina, akcentuje, jak wielką Boża miłość nas dotknęła, jaką wielką Bożą miłość Bóg okazał w Jezusie Chrystusie. Widocznie to ma ogromne znaczenie. Widocznie potrzebujemy sobie to przypominać. Żyjąc na tej ziemi, zmagając się z codziennością, potrzebujemy sobie to przypominać, jak wielką miłość Bóg okazał nam w Jezusie Chrystusie. Co nas spotkało, czego doświadczyliśmy? I pozwólcie, że zanim omówię te wersety, może je najpierw odczytam, niech one wybrzmią, wszystkie te 5 wersetów, niech one wybrzmią, a później do nich wrócę. Już w pierwszym rozdziale apostoł Paweł, 4 i 5 werset mówi w ten sposób, że w Nim, w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. I większość biblistów, kaznodziejów, pastorów zgadza się z tym, że to słowo, że werset 5 powinien zaczynać się od słowa w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Że ten podział na wersety jest podziałem o wiele późniejszym niż tekst oryginalny, tekst pierwotny, który nie zawierał podziału na wersety, nie zawierał podziału na rozdziały i że logika mówi nam o tym, że właśnie tak powinien brzmieć ten werset 5, że w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Też polscy tłumacze na to zwrócili uwagę, dlatego tam rozdzielili i jak gdyby chcieli zakończyć przed obliczem Jego. W Nim bowiem wybrał nas przed obliczem Jego, abyśmy byli święci i nagani przed obliczem Jego i dalej w miłości nas przeznaczył do synostwa. Do tego wrócę, dlaczego to jest logiczne i dlaczego to ma sens. Drugi rozdział, werset 4 i 5. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, i co to jest powiedziane? Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Słuchajcie, tu się już pojawia stwierdzenie nie tylko o miłości, tylko to jest powiedziane o wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. To jest drugi fragment i tu jest mowa w tym drugim fragmencie o wielkiej miłości Bożej. Trzeci fragment, trzeci rozdział, werset 18-19. To jest modlitwa apostoła Pawła i ta modlitwa brzmi w ten sposób. 18 werset. Abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Zobaczcie, tu jest znów modlitwa o to, żebyśmy zdołali uchwycić, zdołali zrozumieć, zdołali pojąć miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie i dzięki temu poznaniu miłości Chrystusowej dopiero możemy zostać wypełnieni czym? Pełnią Bożą. Nie ma możliwości bycia wypełnieniem Bogiem, jeśli nie jesteśmy wypełnieni czym? Miłością Bożą, bo to jest kompletne zaprzeczenie. Nie można powiedzieć, że Bóg jest obecny w moim życiu, że Bóg jest, żyje w moim sercu, jeśli we mnie nie ma miłości Bożej. To po prostu absolutnie nie może funkcjonować razem ze sobą. Jeżeli mamy powiedzieć o tym, że żyje we mnie Chrystus, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, to znaczy, to jest automatycznie połączone ze sobą, że wielka miłość Chrystusowa wypełnia moje życie. Inaczej po prostu się nie da. I rozdział 5, werset 2. I chodźcie w miłości, kolejne wezwanie, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Kolejne wezwanie. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was, Chrystus umiłował nas. I na koniec Efezjan 5, rozdział 25, werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Mówiąc inaczej, apostoł Paweł bez przerwy powtarza w tym liście. W różnych fragmentach tego listu, w różnych rozdziałach tego listu powtarza nam, mówi nam o wielkiej miłości Bożej, mówi nam o wielkiej miłości Chrystusowej i jednocześnie prowadzi nas do tego, abyśmy zrozumieli, co ta miłość Boża zrobiła, co ta miłość Chrystusowa zrobiła. Miłość Boża nie jest miłością bierną, nie jest miłością teoretyczną, nie jest miłością deklaratywną. Musimy to rozróżnić, bo my jako ludzie mamy tę tendencję, że często składamy deklaracje, kocham Cię, ale tak naprawdę niewiele może z tego wynikać. No piękne słowa, no ważne słowa, może trudne czasami nawet do wypowiedzenia słowa, ale w przypadku Boga to jest zupełnie inaczej, kiedy Bóg mówi o swojej miłości, to za tym idą konkretne sprawy, konkretne działania, konkretne czyny. List do Rzymian nam wyraźnie mówi, że Bóg daje nam dowód swej miłości. Ale na czym polega ten dowód? Polega na tym, że kiedy byliśmy grzesznikami, to co? Chrystus za nas umarł. Czy my potrzebujemy pytać się Boga, czy On nas miłuje? Czy my potrzebujemy jakichś zapewnień? Czy my potrzebujemy kolejnych potwierdzeń? Wiecie, jako ludzie mamy w sobie tyle słabości, tyle umności, tyle różnych rzeczy targa naszym życiem. Czasami doświadczamy trudności w życiu i chcielibyśmy, żeby Bóg nam to potwierdził w jakikolwiek sposób, żeby nam Bóg może jakoś tak ekstra dał dla nas zapewnienie. Ale tak naprawdę, czy to nie jest zapewnienie, czy krzyż, śmierć Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy nie jest zapewnieniem o Bożej miłości? Bardzo wyraźnie jest powiedziane dwukrotnie tutaj w liście do Efezjan, że Chrystus z miłości wydał na śmierć swoje życie. To jest ważna myśl, bo my możemy to przesterować i powiedzieć w ten sposób, że Pan Jezus poszedł na krzyż tylko z posłuszeństwa. Tak? Posłuszeństwo było ważne, że On poszedł tylko z posłuszeństwa, że taka była wola Ojca, więc On nie chciał się Ojcu sprzeciwiać, więc poszedł na krzyż. Oczywiście była to wola Ojca, ale w tym wszystkim musimy zauważyć, że to nie było tak, to nie było w ten sposób, że Pan Jezus nie chce, ale Ojciec tak chce, to zrobię. Nie, to zupełnie było inaczej. Widzimy to bardzo wyraźnie w Ewangeliach, widzimy to w innych pismach, że Pan Jezus chciał pójść na krzyż. Chciał krzyż, bo nas co? Bo nas umiłował. On powiedział, nikt mi życia nie odbiera, ja go sam dobrowolnie daję. A podczas wieczerzy paschalnej ostatni powiedział, że umiłował uczniów, umiłował ich jak? Do końca ich umiłował, do końca ich umiłował. Więc musimy zauważyć, że miłość, która była w Chrystusie, była Jego największą siłą. Siłą, która Go popychała do tak wielkiego oddania, do tak wielkiego poświęcenia, do wzięcia na siebie tak wielkiej sprawy, jak grzechy całego świata. To miłość Go popychała do mnie, do Ciebie, do nas. Śpiewamy to w pieśniach, w różnych pieśniach. Różni autorzy to zrozumieli i wyrażają to, zapisali to w słowach, że tą siłą i motywacją, która prowadziła Chrystusa, to była miłość do człowieka. Wiecie, sama taka postawa, że ja tylko będę posłuszny, że tak naprawdę nic mnie z tym nie łączy, ale Ojciec tak chce, to ja tak zrobię, to za mało. To za mało. Pismo Święte nam bardzo wyraźnie wskazuje, mówi nam o tym, że Chrystus nas umiłował i dlatego swoje życie za nas położył. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy o tym, kiedy my stajemy w obliczu przeróżnych sytuacji, że ta miłość Chrystusowa była, jest, że ona trwa. Ona wyraziła się w wzięciu na siebie naszych win, naszych grzechów, naszych przestępstw i wiecie, tych ciągłych naszych upadków. No bo jak jest z nami? Jak daleko nam do doskonałości, którą widzimy w Jezusie Chrystusie? Tą doskonałość z jednej strony posiadamy, została nam dana, a z drugiej strony w praktyce widzimy, ile jeszcze Bóg ma z nami do zrobienia, jak głęboko jeszcze musi z nami pracować, aby nas przemienić. Druga sprawa, o której mówi Pismo Święte, czyli apostoł Paweł tutaj w liście do Efezjan, mianowicie to, że z powodu miłości Bożej zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem. Nie wiem, czy kiedyś połączyliście te dwie rzeczy, że bo ożywienie to jest synonim nowego narodzenia. To jest duchowe ożywienie, czyli urodzenie się na nowo. I duchowe urodzenie, czyli nowonarodzenie, zostało w nas spowodowane przez Ducha Świętego z powodu miłości Bożej. Urodziliśmy się na nowo z powodu miłości Bożej. Jesteśmy ożywieni dlatego, że Bóg nas umiłował i chciał, żebyśmy żyli duchowo. To jest tą siłą, która prowadziła, motywacją, która prowadziła, która stała za tym, była właśnie miłość Chrystusowa. I to jest dla mnie ważna myśl. Mianowicie duchowe dzieci rodzą się z miłości. Z miłości Bożej. Popatrzmy, jak to jest w takim naturalnym świecie. Bóg też tak zaplanował. Nie wiem, czy widzicie to, ten oryginał Boży. Oryginał Boży był tak, żeby dzieci rodziły się z powodu miłości męża i żony. Bóg nie zaplanował nigdy inaczej. Że dzieci mają przychodzić na świat dlatego, że mąż i żona się ze sobą kochają, żyją w miłości. Świat to oczywiście wypaczył, jak wiele Bożych idei, Bożych myśli, Bożych koncepcji, Bożych prawd zostało wypaczone, zniszczone. I dzisiaj dzieci rodzą się z bardzo różnych powodów, tak? O tym wiemy, nie ma co o tym za dużo mówić. Natomiast duchowe narodzenie zawsze następuje z powodu miłości Bożej. Każdy akt duchowego narodzenia, nowych narodzin zaistniał dlatego, że Bóg nas umiłował i zrodził nas przez Ducha Świętego do nowego życia z powodu miłości swojej. Kolejna rzecz, którą zauważamy w Piśmie Świętym, w liście tutaj do Efezjan, mianowicie to, że Bóg nas przyjął za synów. To z miłości nas przyjął za synów. I my mamy taki problem, że my dzisiaj nie mamy takiego porównania, rozdzielenia między niewolnikiem a synem. Nie widzimy tego. Gdybyśmy żyli w świecie starożytnym, to byśmy dobrze wiedzieli, kim jest niewolnik, a kim jest syn. To była przepaść kompletna, totalna i całkowita. Niewolnik nie miał prawa do niczego. Niewolnik nie miał prawa do niczego. Był rzeczą. Był rzeczą. A syn był kim? Dziedzicem. Dziedziczył wszystko. Niewolnik i syn. Ktoś bez praw i ktoś, kto posiadał pełne prawa. I czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg przez wielką swoją miłość uczynił nas synami. Czyli jednym słowem mówiąc, podzielił się z nami tym wszystkim, co ma i kim jest. Stajemy się współdziedzicami przez to, że jesteśmy synami i córkami. I to jest ogromne, ogromne wyróżnienie. To jest ogromne wyróżnienie. Przechodzimy czasami do tego, do porządku dziennego, tak jak to było coś, co naturalnie nam się należy. Jest odwrotnie, to nam się w ogóle nie należy. Prawda jest odwrotna, nam się to w ogóle nie należy. To zostało się naszym udziałem, dlatego że Bóg nas umiłował i z tej miłości postanowił, że będziemy Jego synami i córkami i współdziedzicami królestwa, które Bóg przygotował. Współdziedziczymy to królestwo. On to przeznaczył dla synów i córek. I to jest bardzo, jeszcze kolejna jedna bardzo ważna myśl, że kiedy apostoł Paweł mówi o miłości Chrystusa i mówi o miłości Bożej, używa takich stwierdzeń w trzecim rozdziale, że abyśmy mogli poznać długość, szerokość, wysokość i głębokość. I dalej jest powiedziane, że my byśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Czy ktoś z nas może powiedzieć, że on zgłębił miłość Chrystusową? My w tym świecie znamy trzy wymiary. Znamy długość, szerokość i wysokość. A tam jest jeszcze użyty czwarty wymiar, głębokość. Więc miłość Chrystusowa ma nie tylko szerokość, że jest szeroka. Ma nie tylko wysokość, ma nie tylko nieskończoną długość, ale ma także nieskończoną głębokość. To całe życie nie wystarczy, żeby zrozumieć miłość Chrystusową. Żeby zrozumieć, dlaczego za takiego człowieka jak ja Chrystus poszedł na krzyż. Dlaczego tyle moich win i przestępstw i ciągle zdarzających się potknięć Pan Jezus wziął na siebie, przyjął ten ciężar i zawisł na krzyżu. Dał się ukrzyżować. I przelał swoją krew, żebym ja mógł być wolny od tego. Więc jeśli myślimy, że zrozumieliśmy do końca miłość Bożą i miłość Chrystusową, to zapewniam siebie i nas, że nie. To jest ciągle coś, co jest przed nami. Odkrywanie, rozumienie, przeżywanie, doświadczanie. Pozwólmy sobie nawzajem przeżywać miłość Bożą. Pozwólmy nawzajem sobie ją odkrywać. Jedni przed drugimi. Ukazujmy jej wielkość, jej głębię, jej szerokość, wysokość, jej potęgę i moc. Niech ta miłość Chrystusowa płynie między nami, niech się objawia między nami. Ukazujmy sobie ją nawzajem. Okazujmy ją sobie. Przez to będziemy mogli więcej tej miłości Chrystusowej zrozumieć i będzie nam łatwiej żyć. Będzie nam łatwiej funkcjonować w tym świecie. Łatwiej będzie tą miłość co robić, dawać także innym. Ja myślę, że to jest absolutnie fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o Ewangelię. Nie wyobrażam sobie, że istnieje Ewangelia, w której fundamentem nie jest to, że Bóg jest miłością, a że Chrystus poszedł na krzyż z miłości do człowieka. To jest dla mnie inna Ewangelia. To nie jest ta Ewangelia, którą ja przyjąłem, w którą uwierzyłem. Za tą Ewangelią, którą przyjęliśmy, stoi to, że Bóg umiłował świat, a Chrystus z miłości oddał swoje życie na krzyżu. To jest cała istota Ewangelii. I ciekawe jest to, bracia i siostry, że narody, Grecy, Rzymianie, inne narody i barbarzyńcy też mieli bogów miłości. Z jednej strony mamy Boga Jahwe, który objawił swoją miłość. To największe objawienie to było w Jezusie Chrystusie. Ale obok tego, w tamtym starożytnym świecie istnieli bogowie, byli bogowie stworzeni, wymyśleli, którzy także byli bogami miłości. Grecy mieli Afrodytę, była Artemida Efeska, kobieta o wielu piersiach, symbol płodności. I byli inni bogowie, którzy byli odpowiedzialni za miłość, bogowie miłości. Ale słuchajcie, jak oni są różni i inni od Boga Jahwe, od Boga, który jest miłością. Jakże oni są różni. To są w ogóle dwa zupełnie przeciwległe zrozumienia, czym jest miłość. Bogowie pogańscy zezwalali na niemoralność, na pożądliwość, byli bogami płodności, honorowali niemoralność. Nawet zdarzało się, że czczono ich poprzez nierząd. Tak, to byli bogowie miłości w świecie pogańskim. A po drugiej stronie zupełnie ktoś inny. Bóg, który jest miłością, ale Bóg, który powiedział na przykład coś takiego, że ta miłość fizyczna jest tylko dla męża i dla żony. Nie ma czegoś takiego jak wolna miłość, jak kochajmy się i róbmy co chcemy. To jest Bóg, który jest miłością, ale przede wszystkim ta miłość w czym się objawia? Ta miłość objawia się w tym, że ratuje, że wybawia, że uwalnia człowieka od mocy grzechu. W tym się objawia Boża miłość. Nie w tym, że jest przyzwolenie na życie według ciała, na życie według pożądliwości, na życie, które zaspokaja nasze cielesne pragnienia. To nie na tym polega Ewangelia, to nie jest ten Bóg miłości. Ta prawdziwa miłość Boża przejawiła się w tym, że Bóg uratował nas od mocy grzechu. Mocy grzechu. Więc bracia i siostry, kiedy my próbujemy zrozumieć tamten świat, świat, w którym przyszła Ewangelia, w którym Ewangelia się pojawiła, zaistniała Ewangelia, a ona później po latach dotarła także do nas, to więc to było po jednej stronie był Bóg Izraela, Bóg Jahwe, a po drugiej stronie byli pogańscy bogowie, którzy byli całkowitym zaprzeczeniem tego, kim Bóg tak naprawdę jest. I ci ludzie później wchodzili do wspólnoty. Ci ludzie wchodzili do wspólnoty i mieli razem funkcjonować, razem tworzyć jedno ciało Chrystusa. Zadałem sobie jeszcze pytanie, czy dla Żydów, czy dla narodu izraelskiego, w jaki sposób Bóg się objawił? Czy oni mieli to objawienie, że Bóg jest miłością? Na ile to objawienie posiadali? Przecież wiemy o tym, że gdy się pojawił Chrystus na ziemi, gdy Ewangelia była zwiastowana, to już to było całkowicie połączone ze sobą, że tutaj widzimy Boga działającego poprzez swoją miłość wobec człowieka. Ale kiedy spojrzymy też na pisma Starego Przymierza, Starego Testamentu, to zauważamy, że i tam Bóg się objawiał jako Bóg miłości. Tej prawdziwej miłości, tej Bożej miłości. Znalazłem kilka fragmentów, może je tylko odczytam. 5 Mojżeszowa 4,37. Bóg mówi w ten sposób: ponieważ umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził cię wielką swoją mocą z Egiptu. Zobaczmy, co tu jest powiedziane. Ponieważ, co zrobił? Umiłował twoich ojców, swoją wielką mocą wyprowadził cię z Egiptu. I tu jest dokładnie ta sama idea, czyli wybawienie z Egiptu, ratunek z Egiptu był spowodowany wielką miłością do ojców. Ja sobie zadałem pytanie takie, czy oni byli doskonali? Abraham, Izaak, Jakub, a szczególnie już później tych 12 patriarchów, synów Jakuba. Kiedybyśmy przeanalizowali każdą z tych postać, to byśmy może nawet za głowę się złapali w niektórych przypadkach. No Abraham najlepiej wypada z nich wszystkich jako mąż wiary, mąż posłuszeństwa. A jest powiedziane, że on umiłował ojców, niedoskonałych ludzi umiłował. I dlatego później wyprowadził potomstwo Izraela z ziemi egipskiej, wyprowadził z niewoli. Dalej, w 5 Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w 3 wersecie, Mojżesz mówi tak: zaiste miłuje on lud swój. Zaiste miłuje on lud swój. Wszyscy poświęceni jego są w ręce twojej. I kroczyli oni za stopami twoimi, przyjęli wypowiedzi twoje. Nie wiem, czy tutaj zauważamy jedną rzecz. Bóg mówi tutaj przez Mojżesza: zaiste miłuje on swój lud. To jest wyrażona Boża miłość do Izraela. Dalej jest powiedziane, że jego poświęceni są w ręce jego. Czy nie jest tu pewna analogia do tego, co powiedział Pan Jezus? Że jesteście w mojej ręce i nikt was z niej. To nie jest całkiem nowa myśl. To, co Pan Jezus powiedział, nie jest całkowicie nową myślą. Ta myśl już gdzieś została wyrażona. Ona została tutaj przez Jezusa co zrobiona? Podkreślona, w nowy sposób powiedziana. Ale już tutaj, w 5 Mojżeszowej jest powiedziane, że miłują swój lud, że poświęceni są w jego ręce i dalej, że kroczą za jego stopami. Zobaczmy, to co później mówił Pan Jezus, to było tak naprawdę wypełnieniem, to co już kiedyś mówiłem, wypełnieniem tego, co było powiedziane w Bożym prawie. To było podanie tego w nowy sposób, w taki, bym powiedział, jeszcze bardziej jaskrawy, zrozumiały sposób, wypełnienie tego. I słuchajcie, te fragmenty, które my tak bardzo lubimy, na przykład Izajasz 43:4, kiedy czytamy sobie, że będziesz szedł przez ogień, przez wodę, nie spłoniesz, bo Bóg przemawia do nas przez te fragmenty, ale przecież wiemy dokładnie, że oryginalnie one były skierowane do narodu izraelskiego. Dlatego, że jesteś w moich oczach cenny, drogi i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Ja cię miłuję. Czasy Izajasza. Jakie to były czasy dla Izraela? W tym czasie, kiedy naród izraelski już trwał, wiecie, w odstępstwie, czasy proroków, Bóg takie słowa kieruje do nich, dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję. I znów zauważam jedną rzecz, że ta miłość Boża, ona nie ma związku wielkiego z tym, jak oni się zachowywali. Różnie się zachowywali, ale to nie przekreśliło miłości Bożej. Bóg nie powiedział, ja już dziękuję Wam, przepraszam, dziękuję. Nawet my ludzie, popatrzmy na siebie, jak wiele potrafimy znieść u naszych dzieci. Jak wiele potrafimy stolerować u naszych dzieci. Nawet kiedy już przekraczają granice, to jesteśmy tacy zdenerwowani, ale za 24 godziny nam przechodzi. Zobaczcie. A Bóg? Doskonały w miłości? Ja tutaj nie mówię, że Bóg tolerował grzech, bo nigdy tego w Biblii nie ma. Nigdzie tego w Biblii nie ma. Bóg nigdy nie tolerował grzechu, ale On nie jest taki niestały w miłości. Ozeasz 3:1 mówi tak. Potem rzekł Pan do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, tak mówi Bóg do Ozeasza, która kocha innego i cudzołoży. No, nie chciałbym być Ozeaszem. I dalej jest powiedziane, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki rodzynkami. Czy rozumiecie ten tekst? Czy jest go łatwo Wam przyjąć, tak wiecie, bez niczego? Czy byśmy nie powiedzieli, Panie Boże, powoli? No, bądźmy rozsądni. I Ozeasz miał być przykładem tego, że miał pokochać kobietę, która go zdradza, która jest tu założnicą. I on miał być znakiem dla Izraela, że Pan Bóg miłuje synów Izraela, pomimo tego, że oni cudzołożą z innymi bogami. Mi się to w głowie nie mieści, bo ja uważam, że tu jest prawo do rozwodu. Tak? Prawo, na mocy którego można wziąć rozwód. A Bóg mówi, On mówi o swojej miłości, pomimo. No i w końcu Jeremiasza 31:3. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę, tak długo. Może my myślimy, że za długo. Czy nie myślimy tak? Czy nigdy nie myślałeś w ten sposób, czytając proroków starotestamentowych lub Księgę Sędziów na przykład, że Bóg już za długo jest cierpliwy? Że powinien to skończyć? Że to już jest chyba przesada? A spójrz na swoje życie. Spójrz na swoje życie. Gdy Bóg Cię nie miłował miłością wieczną, to może już by dawno skończył z Tobą. Powiedziałby, przykro mi, setny raz. Czasami się zastanawiam, ile razy Bóg jest w stanie człowiekowi grzech przebaczyć. Ile razy? Ile razy Ci Bóg już przebaczał? Wszystko zależy, jak długo jesteś wierzący, tak? Jak krótko, no to może, a jak długo? I prawda jest taka, że do końca życia naszego. Nawet wtedy, kiedy już będziesz zbliżał się do wieczności, kiedy zegar będzie Ci odbijał ostatnie godziny życia, to jeszcze wtedy będziesz potrzebował krwi Chrystusa. To jeszcze wtedy będziesz potrzebował miłości Bożej. To jeszcze wtedy będziesz potrzebował, żeby się Bóg nad Tobą pochylił. I dzięki temu, że Bóg jest miłością, dzięki temu, że długo okazuje nam łaskę, mamy otwarte drzwi Królestwa Niebios, bo Jego święta krew działa w naszym życiu. I jeśli wierzymy, to jest to kluczowe pytanie, jeśli wierzymy, jeśli tylko ufasz, jeśli tylko wierzysz, jeśli tylko twoje serce nie jest zatwardzone jak kamień, ale jest sercem mięsistym, to zawsze możesz do Boga przyjść. I jest powiedziane, że sercem skruszonym On nie wzgardzi, bo miłością wieczną także nas umiłował. Dlatego tak długo okazuje nam łaskę, tak długo okazuje nam cierpliwość. Bo może gdyby taki Bóg nie był, to by się już dawno zniecierpliwił nami. Ale On taki właśnie jest. O miłości czytamy w liście do Koryntian, że pierwszą jej cechą jest jak co? Że miłość jest długocierpliwa. To jest nawet to słowo takie mówiące, długocierpliwa. Taka jest miłość Boża, długocierpliwa. A więc, kiedy patrzymy na naród izraelski, oni mieli objawienie miłości Bożej, mało mieli doświadczenie miłości Bożej. Może już nieraz zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg chyba powinien z nimi skończyć, ale nie. Bóg ich cały czas trzymał. Coś z nimi realizował. Karcił, smagał, a później co robił? Sprowadzał z powrotem i przytulał. I okazywał łaskę, miłosierdzie. I kiedy naprawdę już było, granice zostały przekroczone, to przychodziła kara. Widzimy to. Ale za chwilę co było? Ale za chwilę też Bóg wylewał swoją miłość. Okazywał swoją cierpliwość. Bracia, siostry, a później dopiero w Jezusie Chrystusie ta pełnia miłości Bożej została nam objawiona. Kiedy Pan Jezus poszedł na krzyż, to pełnia miłości Bożej została nam objawiona, przedstawiona, jaka ona jest. Więc myślę, że powinniśmy to doceniać i patrzeć właśnie w ten sposób na Boga. Bo jeśli nie patrzymy w ten sposób na Boga, to też mamy zaburzony taki obraz właściwego naszego funkcjonowania. Bo my czasami chcielibyśmy być bardziej sprawiedliwi niż Pan Bóg jest. Nie potrzebujemy tego. I apostoł Jan taką bardzo ładną myśl powiedział w pierwszym liście Jana 4,11. Ja przeczytam tą myśl, bo później wrócę do listu do Efezjan. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, potraficie dokończyć? Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował. I myśmy powinni nawzajem się miłować. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Czy jest w tym jakaś logika? Czy jest w tym coś normalnego? Pan Jezus powiedział, że jeżeli miłujecie tych, którzy was miłują, to na jaką wdzięczność zasługujecie? Co to za sztuka kochać kogoś, kto mnie kocha? Co to za sztuka dać komuś prezent, kto mi przed chwilą dał jeszcze większy? Tak, no rozumiecie. No, Pan Jezus powiedział, no przecież pogani tak samo postępują. To jest nic wielkiego. Oczywiście może się zdarzyć, że i to może stać się coś wielkiego dla nas. Oczywiście, że może się tak zdarzyć, że możemy dojść do takiego miejsca. A więc jeżeli Bóg nas tak umiłował, Boże Słowo nam wyraźnie mówi, że to jest czymś normalnym, że później to wchodzi do naszego serca, powinno wejść do naszego życia. No i teraz w liście do Efezjan znajduje się kilka takich wezwań apostoła Pawła już do nas w tym kontekście 3,17. Efezjan 3,17. Jest powiedziane, jest to jego modlitwa, że Bóg sprawił, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. No jeżeli Chrystus zamieszkuje w naszych sercach, to co zamieszkuje w naszych sercach? Kto zamieszkuje w naszych sercach? Z czym się to wiąże, jeżeli Chrystus żyje w moim sercu? I teraz powiedziane, żeby Chrystus zamieszkał w moim sercu, a wy wkorzenieni i ugruntowani to jest niepowiedziane, a wy zakochani. To jest powiedziane wkorzenieni, ugruntowani. To, słuchajcie, to jest coś niezwykłego powiedziane, mianowicie, że w miłości trzeba być wkorzenionym i... O jakiej tu jest miłości mowa? O takim zakochaniu tu jest mowa? Popatrzcie się, ludzie się tak bardzo kochają, ale się kłócą ze sobą, rozchodzą, fochają jeden na drugiego, obrażają jeden na drugiego, a tak są zakochani w sobie, że świata poza sobą nie widzą. Rozchodzą się i się schodzą, rozchodzą się i schodzą, bo się tak bardzo kochają. Czy o takiej miłości tu jest mowa? Czy tak Bóg z nami postępuje? Czy to jest wkorzenienie, ugruntowanie w miłości? Wkorzenienie, ugruntowanie w miłości to jest miłość absolutnie dojrzała, wypróbowana. To jest miłość, która jest stała. To jest miłość, która wiele znosi. To jest miłość, która potrafi być cierpliwa, dobrotliwa, nie nadyma się, nie szuka swego. To jest miłość ugruntowana i wkorzeniona. Jeśli my chcemy polegać tylko na zakochaniu, to zakochanie właśnie takie jest. Niesamowity poryw uczucia, ale z drugiej strony ile przy tym jest po prostu też złych emocji. I byle sprawa i już się rozchodzimy, a później się godzimy, schodzimy i tak. aż w końcu nasza miłość nie stanie się jaka? Ugruntowana, wkorzeniona, mająca te cechy miłości Bożej. Chcielibyście, żeby Bóg nas właśnie tak kochał, jak zakochani ludzie się kochają? Abyśmy to fruwali, przepraszam, bo po tej sali chyba. Tak by nas po prostu. Bóg nas kocha zupełnie inaczej. To jest miłość głęboka, dojrzała, cierpliwa, mądra. To jest miłość stała. To jest miłość dojrzała. I Bóg mówi o tym, że my mamy być wkorzenieni i co? I ugruntowani w miłości. Nie porywy serca, że dzisiaj jestem taki zakochany w kimś, że ja mu dzisiaj, nie wiem, to wszystkie kwiaty z placu w Bieńczycach przyniosę. Ale za tydzień omijam cię wielkim łukiem. Panie siostry, to nie o to chodzi. To nie jest ta miłość, o której nam mówi Boże Słowo i do której nas wzywa. Dalej, Efezjan 4,15, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Popatrzcie się. Zauważmy to, że aby wzrastać w głowę, aby wzrastać w Chrystusa, jest potrzebna co? Szczerość miłości. To jest warunek konieczny. Jeśli my nie jesteśmy szczerzy w miłości, to jak my mamy wrastać w Chrystusa i wzrastać w Niego? Jak będzie ten rozwój duchowy następował w naszym życiu? Czy wydaje nam się, że wystarczy, że będziemy się modlić, czytać Pismo Święte i my już będziemy tak naprawdę rośli w Chrystusa? To jest bardzo wyraźnie powiedziane, że tym warunkiem jest to, żebyśmy byli szczerymi w miłości. Bo taki jest Chrystus. Nie można wzrastać w Niego, odrzucając tą wartość. Szczerość miłości. Żeby nie przeciągać 4:2, już o tym mówiłem, ale dzisiaj też coś powiem. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. I znowu mogę powiedzieć tylko tyle, że dojrzała miłość, ugruntowana miłość i wkorzeniona miłość potrafi znosić jedni drugich. I posłużę się przykładem bardzo aktualnym. Mianowicie za 3 dni w środę zaczynają się... Co mamy w środę? Co mam? Nabożeństwo mamy o 10:00, tak? We wtorek, co wieczorem... No właśnie, macie Wigilię czy nie macie? Może okulary ściągnę, chcę was lepiej widzieć. A co mam się w środę? A co macie w środę? I popatrzcie się, jacy my chrześcijanie jesteśmy. Oczywiście pozwolę sobie na to, bo akurat stoję tutaj, mam tą przewagę, mikrofon przed sobą, więc mogę coś powiedzieć. I są chrześcijanie, którzy powiedzą tak. Niewłaściwa data, niewłaściwa nazwa, niewłaściwe obrzędy. Tak? No i jeśli mieliśmy debatować, no to mają rację, no bo niewłaściwa data, niewłaściwa nazwa, no bo trudno uznać, że nazwa Boże Narodzenie jest najbardziej szczęśliwą nazwą dla tych świąt, bo jeśli już to Narodzenie Pańskie lub Narodzenie Chrystusa, tak? No i niewłaściwe obrzędy, no bo wiadomo, że część tych obrzędów zostało włączonych do tych świąt z żywcem z świata pogańskiego. Nie wszystkie, ale część, nie? I powiedzą, odcinam się, tak? Nie, odcinam się. Na to wstanie drugi i powie tak. Ale wcielenie Chrystusa jest faktem. Czy ktoś może zaprzeczyć? Czy Pismo Święte o tym nie mówi, że Chrystus się narodził? W ciele to jest fakt. Ponieważ data nie jest znana, to każda będzie niewłaściwa. Zgadza się? Jakąkolwiek przyjmiemy, będzie niewłaściwa. Tak? Nie da się dokładnie wyliczyć. Tak? Więc data może być niewłaściwa, więc każda przyjęta będzie niewłaściwa. Ktoś powie, no ale 25 grudnia to akurat tutaj rzymskie święta, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że świat pogański był tak rozległy, że praktycznie każdego dnia roku były jakieś święta pogańskie. Bardzo świat pogański był rozległy, różnorodny. Każdego dnia roku moglibyśmy jakieś święto pogańskie odnaleźć historycznie. Tak naprawdę. Ktoś powie tak dalej. Więc jeżeli data jest niewłaściwa, to każda będzie niewłaściwa. Jakąś trzeba przyjąć, umowną. Jakąś trzeba przyjąć. Ktoś powie tak. Nazwa, nie musimy używać, afiszować się z nazwą Boże Narodzenie. Możemy mówić narodziny pańskie, narodziny Chrystusa. A obrzędy, czy musimy je ślepo wszystkie naśladować? Czy jesteśmy zobligowani do tego, żeby je ślepo naśladować? Nie musimy ich ślepo naśladować. Możemy wybrać te, które nie kłócą się z Ewangelią. Możemy wybrać te, które są do przyjęcia. Co możemy powiedzieć? I na końcu powie ktoś, czy mało mamy barier z ludźmi z tego świata? Znieśmy jeszcze jedną. Po co? Do czego to prowadzi? I w końcu możemy powiedzieć tak, no i ci mają rację i ci też troszkę może racji mają. No i co? Kto ma rację? Bracia i siostry, tu jest pole do tego, żeby się okazało, czy nasza miłość jest dojrzała, wkorzeniona i ugruntowana, czy nasza miłość jest egoistyczna i pozorna. I nikt nikomu niczego nie narzuca na siłę. Nikt nikomu niczego na siłę nie narzuca. Ale każdy z nas może być przed Bogiem w tym. I pamiętajmy o jednym. Nadrzędnym celem nie jest moja racja, tylko nadrzędnym celem jest złożenie świadectwa o Chrystusie. To jest nadrzędny cel. To jest nadrzędny cel. Pan apostoł Paweł mówił o sobie, że on się w niewolę oddaje, niewolnikiem się czyni, by tylko móc co robić? Głosić Ewangelię. Swoje prawa wycofał ze swojego życia. Pozbawił się ich. Pozbawił się swoich praw, swoich przywilejów, które by było dane. Jako obywatelowi rzymskiemu, jako synowi Izraela pozbawiał się swoich praw, by móc iść z Ewangelią do narodów, do pogan. Ograniczał samego siebie. A Pan Jezus co zrobił? Ograniczył samego siebie, swojej boskości się wyparł. Opuścił tron, by stać się człowiekiem, by przyjść do nas z miłością Bożą i z Ewangelią. A my byśmy chcieli walić pięścią w stół i mówić, że tak ma być, jak ja chcę. Miłość Boża w czym innym się objawia. Ja tutaj wcale nie mówię o pobłażliwości dla grzechu, bo to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj nie ma pobłażliwości, tu nie ma tolerancji, tu nie ma akceptacji, ale trzeba zobaczyć, że istnieją większe sprawy, a ważniejszą i najważniejszą sprawą jest to, aby świat mógł uwierzyć, aby świat mógł poznać, aby łaska Boża i miłość Boża mogła dotknąć ludzi. Potrzebujemy mądrości, ale potrzebujemy także miłości wzajemnej. W nas żyła, w nas funkcjonowała. No i na końcu, kiedy apostoł Paweł mówi o okazywaniu sobie miłości, podkreślił ten fakt, mężowie, miłujcie żony swoje. Dwukrotnie. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. A więc miłość Boża wyraża się też w tym, że mąż kocha własną żonę. Miłuje własną żonę jak własne ciało. A więc tutaj nawet nie trzeba się zbytnio wysilać, bo z natury jesteśmy egoistami, z natury kochamy samych siebie, z natury chcemy sobie zrobić jak najlepiej w życiu. Tylko tą samą postawę należy mieć wobec drugiej osoby, szczególnie wobec żony, wobec drugiej osoby. Tylko tą samą postawę. Takie proste, a takie skomplikowane, takie trudne. Reasumując. Nadrzędnym celem jest to, aby jedność była we wspólnocie. To jest nadrzędnym celem absolutnie. Pomimo różnic, pomimo napięć, pomimo demonicznego działania mającego na celu zniszczyć tą jedność, Bóg mówi, abyśmy ją utrzymywali, zachowali, bo w ten sposób możemy tylko złożyć świadectwo o Chrystusie. Jednym z jednym z warunków jest to, żebyśmy odkryli, jak miłość Boża wielka jest. Jak bardzo Bóg nas umiłował. Jak bardzo jest cierpliwy dla nas w naszych upadkach, w naszych czasami poglądach, które posiadamy. W postawach, które reprezentujemy. I żebyśmy tę samą miłość Bożą jedni drugim okazywali. Nawzajem okazywali sobie tę miłość Bożą. A wtedy Bóg przez nas i w nas będzie mógł wykonać swoją pracę i swoje dzieło. Bracia i siostry. W następną niedzielę list do Efezjan, czy nie wiemy. Ja tak mam, że jeszcze w sobotę wieczorem czasami nie wiem. No to może dobrze. Jak to wszystko zaplanujemy sobie w życiu, a później musimy bez żadnej korekty tylko wprowadzać do naszych planów. Chcielibyśmy stanąć przed Bogiem, zawołać: Duchu Święty, przyjdź, wypełnij moje serce. Wypełnij moje serce miłością Chrystusową.